Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O Albercie Wielkim, nauczycielu Tomasza Zakwinu i prekursorze chrześcijańskich naukowców mówił papież na audiencji ogólnej. Magazyn rozpoczną watykańskie aktualności. Następnie powiemy o tym, jak Służba Bezpieczeństwa starała się uciszyć księdza Jerzego Popiełuszkę. Na zakończenie nadamy kolejny odcinek historii pewnego nawrócenia w opracowaniu księdza Waldemara Turka. Na środowy magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Wiarę i naukę łączą więzy przyjaźni, a praca naukowa może być drogą do świętości, prawdziwym hymnem uwielbienia Boga, podkreślił Benedykt XVI w katechezie. Tym razem poświęcił ją Albertowi Wielkiemu, średniowiecznemu naukowcowi, który stał się dominikaninem i nauczycielem świętego Tomasza.
W młodym wieku udał się na studia do Padwy. Studiował tak zwane nauki wyzwolone, ale interesował się bardziej naukami przyrodniczymi. W Padwie wstąpił do zakonu dominikanów. Jego dzieła dotyczą nie tylko teologii i filozofii, ale również takich nauk jak fizyka, chemia, astronomia, botanika czy zoologia. W 1248 roku polecono mu zorganizować fakultet teologiczny w Kolonii. Pomagał mu w tym jego uczeń, święty Tomasz z Akwinu. Papież Aleksander IV zaprosił go do siebie, aby służył mu radą w sprawach teologicznych. Następnie mianował go biskupem Ratyzbony. W 1264 roku otrzymał pozwolenie papieża Urbana IV na rezygnację z posługi biskupiej i podjęcie na nowo pracy naukowej. Zmarł w roku 1280 w opinii świętości.
Benedykt XVI wskazał na aktualność postaci Alberta Wielkiego, zwłaszcza w kontekście dążeń do zbliżenia między wiarą i nauką.
Przede wszystkim święty Albert pokazuje, że wiara i nauka nie są ze sobą sprzeczne, pomimo różnych nieporozumień, do których dochodziło w przeszłości. Człowiek wierzący może bez obaw uprawiać nauki przyrodnicze, postępując w poznaniu mikro i makrokosmosu, ponieważ wszystko to rozbudza w nim tylko pragnienie i miłość Boga. Biblia nazywa naturę pierwszym językiem, w którym Bóg objawia nam coś o sobie. Księga Mądrości zaś stwierdza, że zjawiska przyrodnicze wielkie i piękne są niczym dzieło artysty. Na ich podstawie, przez analogię, możemy poznać ich Stwórcę.
Benedykt XVI przypomniał, że do zasług Alberta Wielkiego należało też otwarcie chrześcijaństwa na Arystotelesa. Pełnej adaptacji myśli greckiego filozofa dokonał dopiero jego uczeń, Tomasz z Akwinu. Była to prawdziwa rewolucja kulturalna, która budziła wówczas wiele obaw. Albert bronił jednak Arystotelesa, niewzruszenie trwając w przekonaniu, że wszystko, co naprawdę racjonalne, musi być też zgodne z Bożym objawieniem, powiedział papież.
Drodzy bracia i siostry, jutro przypada uroczystość zwiastowania Pańskiego. W Polsce jest ono obchodzone również jako dzień świętości życia. Tajemnica wcielenia odsłania szczególną wartość i godność ludzkiego życia. Bóg dał nam ten dar i uświęcił go, gdy Syn stał się człowiekiem i narodził się z Marii. Trzeba wstecz tego daru upoczeczan aż do naturalnej śmierci. Z całego serca jednoczę się z tymi, którzy podejmują różne inicjatywy na rzecz poszanowania życia i budzenia nowej społecznej wrażliwości. Niech wam Bóg błogosławi.
W cyklu audycji poświęconych księdzu Jerzemu Popiełuszce Rafał Łączny przybliży dziś działania, jakie podejmował komunistyczny aparat bezpieczeństwa względem pracującego na warszawskim Żoliborzu kapłana. Jak to możliwe, że władze państwowe skoncentrowały tak wiele wysiłków, by uciszyć niewygodnego duszpasterza? Od 1982 do 1984 roku SB niemal całe swoje zaangażowanie skupiła na księdzu Jerzym Popiełuszce.
Mówiąc o zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa PRL księdzem Jerzym Popiełuszko, trzeba krótko przypomnieć, iż zgodnie z obowiązującymi w okresie komunizmu zasadami, każdemu wstępującemu do seminarium zakładana była teczka ewidencji operacyjnej księdza. Tak więc teczkę taką ksiądz Popiełuszko miał już od 1965 roku. Latem roku 1982 nastąpiło przekwalifikowanie dokumentów kapłana na tzw. SOR, sprawę operacyjnego rozpracowania. Powodem było zaangażowanie księdza Popiełuszki w msze święte za ojczyznę, zaangażowanie, które rozpoczęło się w lutym 1982 roku, mówi dr Jan Żaryn z Instytutu Pamięci Narodowej.
Chociaż już wcześniej, w kwietniu, widać wyraźnie, że Elżbecja jest świadoma, że w kościele świętego Stanisława Kostki dzieją się rzeczy nadzwyczajne i niezwykłe w stosunku do pozostałych parafii warszawskich i w związku z tym to szczególne zainteresowanie księdzem Jerzy. Można powiedzieć, że zaczyna się wówczas. Podniesienie tej poprzeczki inwigilacyjnej z zwykłej teczki na teczkę sorowską wobec danego kapłana owocowało dalszymi konsekwencjami, to znaczy takimi, iż mogła grupa funkcjonariuszy, która bądź jeden funkcjonariusz, który nadzorował daną sprawę, sięgnąć po specjalne środki inwigilacji, a więc zarówno zdobywał zgodę na założenie podsłuchów, na tak zwaną obserwację bezpośrednią, no i w końcu mógł prowadzić różnego typu działania zmierzające do pozyskiwania nowej agentury, która miała za zadanie w ten czy inny sposób, w zależności od swojej umiejętności, aktywności, bliskości do, mówiąc językiem esbeckim, obiektu inwigilacji, zdobywać wiarygodne dla funkcjonariusza informacje. I tak się też działo w przypadku księdza Jerzego Popiełuszki.
Sprawa operacyjnego rozpracowania dotycząca księdza Popiełuszki nosiła nazwę Popiel. Jak zwraca uwagę dr Andrzej Grajewski, historyk, Służba Bezpieczeństwa musiała uznać księdza Jerzego za kogoś wyjątkowo groźnego.
Oczywiście zwracała uwagę dwie rzeczy. Postawa księdza Jerzego w kontakcie z hutnikami, pomoc jaką zaczął dla nich organizować w stanie wojennym, oraz przez ojczyznę, kiedy w sposób prosty, jasny i zdecydowany wyrażał opinię na temat stanu wojennego, na temat represji oraz sytuacji, w której się Polska znalazła. Czyli jego działalność duszpasterska była powodem zainteresowania się jego osobą przez Służbę Bezpieczeństwa, ponieważ jeżeli na kogoś otwiera się sprawę operacyjnego rozpracowania, to należy domniemywać, nie mamy tych dokumentów, ale taka była pragmatyka postępowania, że zwykle zakładano taką sprawę wstępną. To się nazywało sprawa operacyjnego sprawdzenia. Więc jeżeli jest SOR, musiał być SOS. Czyli prawdopodobnie wcześniej ksiądz Jerzy był rozpracowany w jakiś materiał wstępny, no i uznano go za kogoś szczególnie groźnego, bo tylko w stosunku do takich osób zakładano indywidualne sprawy operacyjnego rozpracowania. Pozyskiwanie materiałów pochodziło zarówno ze źródeł osobowych, czyli jakiejś sieci agenturalnej, ale również podsłuchów, również obserwacji, perlustracja korespondencji niewątpliwie. Więc można powiedzieć, że Służba Bezpieczeństwa w stosunku do księdza Jerzego zastosowała wszystkie dostępne jej środki operacyjne.
Śledząc dokumenty na temat księdza Popiełuszki, które udało się odnaleźć w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej, część z nich została bowiem zniszczona, dr Żaryn przyznaje, że jest zdziwiony skalą działań operacyjnych całego państwa komunistycznego wobec jednego człowieka.
Działania Służby Bezpieczeństwa, te inwigilacyjne i represyjne, stanowiły część, taki wyimek większej gry operacyjnej państwa komunistycznego wobec tegoż kapłana i biskupów warszawskich. W tej grze, w cudzysłowie, operacyjnej udział brał przede wszystkim Urząd do Spraw Wyznań i minister Łopatka, który dzięki posiadanym informacjom ze Służby Bezpieczeństwa wypisywał listy do sekretariatu prymasa Polski, bardzo mocno wprowadzające właśnie w treści ten czynnik szantażu. To już nie należało do funkcjonariuszy, tylko należało to właśnie do Urzędu do Spraw Wyznań, który naciskał, żeby zamknąć usta księdzu Jerzemu. Z drugiej strony jest prokuratura, która podejmuje śledztwo i pani prokurator Jackowska wprowadza całą strukturę i władzę prokuratury do tego, żeby zmusić tego kapłana do milczenia, bądź też nastraszyć go i spowodować załamanie jego i środowiska, które współtworzył. I te szykany w postaci znowu włączności ze Służbą Bezpieczeństwa, ale Służba Bezpieczeństwa nie jest tutaj jedynym podmiotem.
Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej działalności Służby Bezpieczeństwa względem księdza Jerzego Popiełuszki. Dokumentacja dotycząca prześladowań kapłana, sprawa operacyjnego rozpracowania Popiel, została zniszczona, ale na podstawie kwerend przeprowadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej wiemy dość dużo na temat działań SB.
Były podsłuchy, była technika operacyjna stosowana i mamy relacje ludzi, oficerów, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy w tym brali udział, ale z samych podsłuchów nie zachowały się, bo znów trafiały do SOR-u Popiel. No taka była logika. Na pewno była prowadzona obserwacja, czyli ktoś za nim chodził, jak jeździł. No, o tym, że to było prowadzone, świadczy fakt, że tego pierwszego nieudanego zamachu, który Piotrowski razem z kompanami próbuje przygotować pod Gdańskiem, to obrzucenie kamieniami samochodów, więc musieli wiedzieć, prawda, że tam jest, musieli znać godziny wyjazdu, musieli znać trasę mniej więcej, żeby się dokładnie przygotować na te okoliczności. Więc to są takie elementy pośrednie, które wskazują na to, że Służba Bezpieczeństwa dysponowała stałym zasobem dopływu informacji i można domniemywać, że również starała się zbierać informacje na jego temat z tych miejsc, gdzie jeździł po Polsce. On sporo jeździł. Także no, prawdopodobnie każdorazowo przyjazd księdza Jerzego na dany teren wywołał alarm w całym SB i te lokalne placówki pionu czwartego były stawiane na baczność i jakby uruchamiały swoją siatkę, więc to gdzieś musiało rezonować. Więc jakby z tego punktu widzenia patrząc, należałoby również pójść śladem czynności duszpasterskich księdza Jerzego i w tych miejscach brać kwerendę. Tego nikt nie robił.
Służba Bezpieczeństwa korzystała również z tak zwanych źródeł osobowych. Mówiąc wprost, to po prostu donosiciele. Niestety wśród nich byli także duchowni.
Niewątpliwie najbardziej, powiedział, taką dramatyczną, odsłoniętą prawdą jest rola kilku kapłanów, tym znanych. No, księdza Andrzeja Przekaźnińskiego, który jest rejestrowany jako TW Kustosz. I on tutaj próbuje jakąś grę prowadzić. No, jest to niestety niedobre akta księdza Michała Czajkowskiego, który jest rejestrowany jako Jankowski. Trzeba pamiętać, że jego oficerem prowadzącym był pułkownik Adam Pietruszka. No, jego informacje były dla Służby Bezpieczeństwa bardzo użyteczne w walce z księdzem Jerzym. Na jego usprawiedliwienie, o ile cokolwiek może to usprawiedliwiać, należy też powiedzieć, że natychmiast po śmierci księdza Jerzego zerwał ten kontakt, a był bardzo mocny i bardzo długo uwikłany. Czyli był to jakiś dla niego wstrząs, że nastąpiło zerwanie tych kontaktów. Inni tych kontaktów nie zrywali. No, trzeba też powiedzieć o tym wikarym, nieszczęsnym księdzu Jerzym Czarnocie, który miał pseudonim Roland i poeta. Znów pytanie, na ile, prawda, on miał świadomość tego, że to, co mówi, jest wykorzystane przeciwko księdzu Jerzemu, jest sprawą otwartą, no ale fakty są tak, jakie są. Jest jeszcze grono świeckich, których nazwiska tutaj niewiele wyjaśnią, ale pełnej wiedzy na ten temat nie posiadamy, ponieważ można zakładać, że dokumentacja dotycząca księdza Jerzego trafiała do teczek pracy agentów, o których istnieniu my do dzisiaj nie wiemy. One gdzieś tkwią w tych 80 kilometrach akt, które do końca nie są przebadane. Dopiero jak zostanie sklasyfikowany cały zasób archiwalny IPN-u, będzie można powiedzieć, że wiemy wszystko to, co zostało. A co zostało zniszczone, a kto został z ewidencji usunięty, tego nie wiemy.
Służba Bezpieczeństwa dokładnie notowała każdy przejaw działalności księdza Jerzego Popiełuszki. Nawet nagrywała, a potem spisywała jego kazania. Jej uwadze nie uszła organizacja pielgrzymki robotników Huty Warszawa na Jasną Górę we wrześniu 1983 roku. Warto przypomnieć, że inicjatywa ta przerodziła się w coroczną, ogólnopolską pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę. Opisane dotychczas działania SB względem księdza Jerzego można by nazwać pasywnymi. To jednak nie wystarczyło. Wkrótce funkcjonariusze podjęli wysiłki, by uciszyć niewygodnego kapłana.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Mogłem słuchać razem z wiernymi, jak głosił słowa prawdy. Do przebywającego w Mediolanie Augustyna przyjechała, trochę niespodziewanie, jego matka Monika. Syn ją poinformował, że opuścił szeregi manichejczyków i ciągle poszukuje prawdy i szczęścia. Ona wzmogła jeszcze swoje modlitwy i z największą pobożnością wsłuchiwała się w kazania Ambrożego. Sam Augustyn był coraz bardziej zainteresowany nie tylko sposobem przepowiadania sławnego biskupa, ale również jego stylem życia. Podziwiał u niego systematyczną pracę i poświęcenie dla ludzi. Odczuwał pragnienie prowadzenia z nim dłuższych i spokojnych rozmów, ale z racji na wielu interesantów, jacy przybywali do biskupa, musiał się zadowalać zwykle krótkimi, ale za to bardzo owocnymi spotkaniami. Mogłem mówić mu tylko o tym, co się dało wyrazić bardzo zwięźle. Żeby odsłonić przed nim prawdziwą moją mękę, musiałbym kiedyś uchwycić moment, gdy będzie on zupełnie swobodny, a to się nigdy nie zdarzało. Mogłem tylko każdej niedzieli słuchać razem z wiernymi, jak głosił słowa prawdy. I coraz bardziej umacniałem się w przekonaniu, że można rozwikłać wszystkie węzły, jakie z kłamstw wymierzonych przeciw Bożym księgom spletli ci, którzy mnie tak przebiegle oszukiwali. Augustyn mógł mówić o szczęściu, mając za matkę świątobliwą Monikę, a za duchowego przewodnika pobożnego i światłego biskupa Ambrożego. Wydaje się, że w sferze religijnej właśnie tym dwom osobom najwięcej zawdzięczał. Matka towarzyszyła mu nieustannie swoimi modlitwami. Ambroży wyjaśniał najważniejsze kwestie związane z interpretacją Pisma Świętego, prawd wiary i zasad moralności. Ale czy rzeczywiście Bóg obdarował takimi ludźmi jedynie Augustyna? No i może jeszcze niektórych innych wybranych. Warto w okresie Wielkiego Postu spojrzeć na naszą duchową historię i przypomnieć sobie z wdzięcznością tych, którzy nam okazali bezinteresowną pomoc, życzliwość i dali światło na ciemnej wówczas dla nas drodze. Wśród nich byli z pewnością duchowni, nasi proboszczowie, wikariusze, katecheci, spowiednicy, siostry zakonne. Trzeba o nich pamiętać w okresie, gdy z taką zawziętością i siłą ukazuje się negatywne postacie księży, jakby chciano współczesnemu człowiekowi za wszelką cenę dowieść, że przecież oni nie są lepsi od nas, że nie żyją zgodnie z tym, co mówią. Myślę, że każdy z nas, jeśli uczciwie poszuka, przypomni sobie bez trudności swoich Ambrożych, z pewnością mniej wybitnych niż biskup Mediolanu, mniej obeznanych w wyjaśnianiu Pisma Świętego i mniej błyskotliwych w sztuce wygłaszania kazań. Ale przecież to właśnie ich, niekiedy ze słabościami, Bóg postawił na naszej duchowej drodze. Niekiedy wyrzucamy sobie, że za mało ich kochaliśmy, że myśleliśmy o sobie, że nie zdążyliśmy im podziękować, że jest już za późno, żeby bronić ich dobrego imienia. Ale wszystko to nagle stanie się możliwe, jeśli przynajmniej w części będziemy realizować to, czego nas uczyli i do czego nas zachęcali.
Wielkopostnym rozważaniem księdza Waldemara Turka kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.